Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, mogę powiedzieć na pewno w imieniu was wszystkich, że nam sprawia bardzo wielką przyjemność, że możemy tutaj być, że możemy tutaj gościć. Ja osobiście mam taki mały tylko wniosek, myślę, że wielu z was się podpisze pod nim, do organizatorów, żeby na przyszły rok nie przesadzali z temperaturą, żeby załatwili troszeczkę mniejszą temperaturę. Ja osobiście byłbym im bardzo wdzięczny, wy chyba też. Tak jak powiedziałem, drodzy, nam jest bardzo przyjemnie, że mogliśmy tu przyjechać, że możemy tu być. Ale wam powiem jedną rzecz, dla mnie bardzo smutną, przykrą. Dla nas, dla zboru naszego w Białogardzie. W środę byłem odwiedzić brata Janka Kopaka. Brat Janek Kopak jest bardzo poważnie chory. Może nie wszyscy bracia o tym wiedzą. Ma niby stwierdzoną chorobę, a właściwie nie stwierdzoną chorobę, ale bardzo słabnie. Sobie tam troszeczkę porozmawialiśmy na różne tematy. I mówi: wiesz, Janek, jak jedziesz, to jedź. Ja też bym jechał, ale pozdrawiaj braci. Tak powiedział. Ja też bym jechał, jakbym tylko mógł. Naprawdę bracia już nie może. Na pewno byłoby mu miło, jakbyśmy czasami w modlitwach pomyśleli o nim, bo on nie jest zwolennikiem imiennego proszenia. To mogę braterstwu powiedzieć, mi to parę razy powiedział wprost, ja jestem temu przeciwny, ale na pewno miło by mu było, że jakby przemknęło przez naszą myśl o wytrwanie, to byłoby mu miło. Tak samo uważam, braterstwo, zbór nas został doświadczony, bo drugi brat starszy z naszego zboru również jest bardzo poważnie chory, ma stwierdzone już raczej na 100% chorobę nowotworową. Bardzo brat, który wiele do wczorajszego zebrania świadectw mógłby wnieść, bo na moich oczach on przychodził do społeczności w Białogardzie, rozwijał się w bardzo szybkim tempie i jest od wielu lat już starszym w naszym zgromadzeniu. W tej chwili bardzo nagle spadła na nas taka informacja o jego bardzo ciężkiej chorobie, bardzo poważnej. Jak się skończy, to wiemy, że się dobrze skończy, braterstwo, bo jakkolwiek to będzie dobrze. Tak wierzymy. Brat Wojtek Łopaciński, przepraszam, że nie powiedziałem, dla mnie znany, dlatego tak może mówię ogródkiem. Mamy też siostrę chorą jedną od dłuższego czasu, młodą siostrę. Wydaje mi się, tak jak braterstwu powiedziałem, bo ja też jestem zwolennikiem tej myśli, że jeżeli przemknie przez naszą myśl ci bracia w modlitwach, to o wsparcie dla nich duchowe, nie o wyzdrowienie, bo Pan Bóg wie, czy oni mają być zdrowi, czy mają być, jacy mają być najlepiej, ale o wsparcie duchowe, żeby ostali się wiernymi aż do końca, to wydaje mi się, że braterstwo, zrobilibyśmy bardzo dobrą rzecz. Ja osobiście do tego zachęcam, a jako członek zboru w Białogardzie, to i troszeczkę proszę. Teraz braterstwo, brat, mam pewne dylematy, bo ja nie wiem, od czego braterstwo zacząć. Bo brat Paweł tu przeczytał taką informację, że w kościołach coraz mniej osób, ale ja widzę, że w budziarzach też jest mniej osób. No taka jakaś prawda jest, jest mniej osób. Brat tutaj, Olek, powiedział, na kablu są niektórzy bracia, a ja się cieszę, bo mogą nas oglądać. Ale ja nie wiem, czy ja się mam cieszyć, czy nie. Naprawdę nie wiem. Bo jeden z braci to mi powiedział tak: wiesz, Janek, ja nie jadę na konwencję, bo ja będę przez internet oglądał. Ale ja bym go wolał, żeby on był na konwencji. A ja wy, braterstwo, wolelibyście? No, wiecie, społeczność jest, może być przeróżna, prawda? Ale tej temperatury na pewno czuć nie będą ci, co w internecie oglądają w mieszkaniach swoich, prawda? Czyli możemy powiedzieć, tego naszego ciepła tutaj, które my mamy, które wydzielamy też, to oni nie odczują. I tego im nic już nie zapewni. A tego, że można komuś podejść, podać rękę, braterstwo, to jest takie doznanie, które nikt nam nie zabiera, jeżeli je spełnimy, ale nikt też za nas nie da, jeżeli się nie postaramy, żeby to coś takiego przeżyć, prawda? Trzeba przez to, powiedzmy tak, dużo wynałożyć pewnego rodzaju starania, aby takie coś się mogło zrealizować. jest to na pewno pewnego rodzaju taka trudność, bo nawet przyjechać tutaj. My mamy wiele pytań i ja chciałbym braterstwo na samym początku powiedzieć, że jest techniczną niemożliwością odpowiedzenie na nie, bo mamy odpowiadać według organizatorów na przez kilku braci tutaj. Jest wyznaczony brat Waldek Szymański, brat Cygnowski. Miał być brat Łajbida, ale ze względu nie przyjechał jeszcze. Ja sobie pozwoliłem i organizatorzy się zgodzili, że będę czasami prosił innych braci, także proszę nie być zaskoczonym, jeżeli powie bracie, czy no, byś coś powiedział na ten temat, bo wydaje mi się, że wtedy jest pełna społeczność. Chciałbym jeszcze jedynie zaznaczyć, że zanim zaczniemy już czytanie tych pytań, że pozwoliłem sobie na taką propozycję, że te, które nie przeczytamy, nawet nie spróbujemy odpowiedzieć, to spróbujemy na nie dokończyć w Białogardzie na konwencję. A w Białogardzie konwencja będzie za 2 tygodnie, na którą wszystkich w imieniu zboru zapraszam. Także, które nie będą pytania, to uzupełnione zostaną w zborze, na konwencji w Białogardzie. Pytanie. Czy szczerzy chrześcijanie z innych kościołów i denominacji, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i naśladują Go, czy są oni naszymi braćmi w Chrystusie? Braterstwo, to pytanie powtarza się bardzo często, może dlatego ja od niego jako tu pierwsze, zresztą pierwsze leżało na wierzchu, ale chciałbym zacząć. Czasami to pytanie brzmi inaczej. One brzmi w ten sposób. To samo pytanie, ten sam problem, bo nie wiem, czy to ta sama osoba, ale widzę, że są część braci w naszej społeczności, którzy mają pewne problemy, którymi muszą, jak ja to określam, czasami się przespać, żeby je przeżyć i poznać. Czasami one brzmi w ten sposób, czy w innych ugrupowaniach religijnych wybiera się Kościół Chrystusowy. Czasami one tak samo, to jest to samo pytanie, braterstwo, czyli osoby te mają pewnego rodzaju problem, to są nasi bracia, którzy mają z tym problem, a my się na nie postaramy odpowiedzieć. Co to znaczy być bratem w Chrystusie, braterstwo, przede wszystkim, to jest ten problem. Co to znaczy brat w Chrystusie, czy siostra w Chrystusie? Bracie Sygnowski.
To określenie jest biblijne, bo to święty apostoł Paweł w 2 liście do Koryntów tłumaczy, że jeśliście w Chrystusie Jezusie, wtedyście nowym stworzeniem. Więc być bratem Chrystusia to się równa być nowym stworzeniem. Poświęcenie a ofiarowanie to są dwie różne rzeczy. Poświęcenie to jest takie poświęcenie dla dobrej sprawy Bożej, ale nie jest w pełni ofiarowaniem takim kapłańskim, które jest w Chrystusie Jezusie. I dlatego jest różnica. Apostoł Paweł tę różnicę zauważa w ten sposób. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset. Proszę was wtedy bracia, jacy bracia w Chrystusie Jezusie, abyście przez litości Boże stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, rozumną służbą. A więc zwraca się do braci usprawiedliwionych tymczasowo i dopiero prosi, aby oni z tego składali ze siebie ofiarę. Jeśli złożą tę ofiarę w akuratny sposób, więc taki ktoś jest dla mnie bratem w Chrystusie. Jest nowym stworzeniem, które zostało kupione drogą krwią Chrystusową. To jest braterstwo w Chrystusie. No, to jeśli by się rozchodziło co do innych wyznań, no to jest też odpowiedź. Według wiary Twojej niech Ci się stanie. Jeśli ktoś nie wierzy w obietnicę Kościoła, a wierzy na przykład w Trójcę czy Ducha Świętego jako osobę, no to jaki mi to brat, jak mi z nimi nie po drodze? No bo to już są nauki, więc jest to może być to brat w Adamie, brat w usprawiedliwieniu, ale nie brat w Chrystusie. Brat w Chrystusie to ten, który jest nowym stworzeniem. Dziękuję.
Dziękuję. Bracia Waldek, może dodasz coś?
Ja myślę, że pytanie jest dosyć trudne, bo ja bym brata Janka teraz zapytał, co to znaczy szczery chrześcijanin. Zapewne brat Janek mi nie odpowie, bo nie wiem, co miał na myśli autor tego pytania. Bardzo podobnie myślę, jak brat Józef przed chwilą powiedział, że zupełnie co innego jest siedzieć obok brata w Chrystusie na ławce, a zupełnie co innego mieć z nim społeczność. Tam w pytaniu jest powiedziane jeszcze szczery chrześcijanin, który wierzy w Jezusa Chrystusa. I znowu bym zapytał, w jaki sposób wierzy? Wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem na przykład? To zupełnie zmienia sytuację. Zupełnie, to jest bardzo, bardzo takie ogólnikowe stwierdzenie, bo tak na dobrą sprawę to każdy chrześcijanin wierzy w Jezusa Chrystusa. Czyli z drugiej strony ja jestem daleki od osądzania kogokolwiek, w jaki sposób, ale mówię, prawdziwa łączność nasza, w naszej społeczności, to są te, mamy jeden cel, jedne zasady, takie same nauki, więc wytwarzamy tę społeczność, wytwarzamy tę atmosferę. I teraz mogę się zapytać, czy ktoś, kto ma inne nauki, inne poglądy, czy będzie się czuł w takiej atmosferze społeczności zborowej? Tyle na razie.
Dziękuję. Jeżeli o mnie chodzi braterstwo, to ja uważam, że my mamy jeszcze oprócz tego, co bracia powiedzieli, tutaj z czym ja się zgadzam, mamy inny problem. Nasz problem polega na tym, i teraz powiem taką właściwie bardzo trudną rzecz, czy my jesteśmy w Chrystusie. Tu jest problem, braterstwo, nie czy ktoś jest, tylko czy my jesteśmy w Chrystusie. Bo co to być w Chrystusie? To być w pomazańcu. To być tak samo jak Pan Jezus pomazany. Czy jestem pomazany? Czy jestem pomazany przez Pana Boga? Czy jestem spłodzony przez Pana Boga? Czy daję świadectwo tego spłodzenia i rozwijania się jako nowe stworzenie? To wtedy jestem w Chrystusie. My, braterstwo, jako społeczność to tak z dobrych chęci, bo tak należy robić, uważam, to jest bardzo dobry pogląd, wszystkich braci tu siedzących ja uważam za będących w Chrystusie, ci, którzy weszli do wody. Ale jesteśmy chyba wszyscy dobrze świadomi, że nie wszyscy ci, którzy weszli do wody przez te wszystkie lata, byli w Chrystusie. Nie wszyscy zostali przez Pana Boga spłodzonymi z Ducha Świętego. Niektórzy sobie nie zdawali sprawy, co to znaczy być spłodzony, na co się ofiarowują. I dlatego ja jestem święcie przekonany, że Bóg takich nie spłodził, tych nieświadomych. Idąc konsekwentnie dalej za tą myślą, mamy odpowiedź, braterstwo, czy ktoś, kto nie wie, że się wybiera klasa Chrystusowa, czyli klasa pomazańca, on nie zdaje sobie sprawy, nic z Biblii takiego nie widzi, że coś takiego jest, że trzeba zawrzeć z Bogiem przymierze. On tego nie widzi, że są jakieś przymierza. Czy Bóg wbrew tego jego niewiedzy, spłaca go do nowości żywota, braterstwo? Tu jest nasz problem. Ja uważam, że Pan Bóg w takim wypadku nie zabiera nikomu życia na ziemi, nie spłaca go do nowości żywota. Ale spłaca wszystkich tych, którzy chwalą Boga w duchu i w prawdzie. I dlatego na tej podstawie mogę powiedzieć tak. Jeżeli są w naszej społeczności osoby, bracia, siostry, które chwalą Boga w duchu i w prawdzie, nie uchodzą za braci naszych tu siedzących, tylko Boga chwalą w duchu i w prawdzie, to takich Bóg pomazuje i spłaca do nowości żywota i oni są w Chrystusie. Jeżeli braterstwo, teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli takie osoby znajdowałyby się w innych społecznościach, którzy chwalą Boga w duchu i w prawdzie, to Bóg też spłodzi. Tylko mamy ten pytanie, które tu bracia wcześniej powiedzieli, czy jest to możliwe. Czy ktoś, kto nie wie, czy ktoś, kto uznaje Trójcę, czy ktoś, kto uznaje piekło, czy wiele, wiele, wiele innych rzeczy, czy Bóg takiego spłaca? Tu jest to pytanie, które wydaje mi się dla mnie jest oczywiste, ale ogólnie możemy powiedzieć tak, Kościół może się wybierać wszędzie, braterstwo, my nigdy Panu Bogu nie związujemy rąk, Bóg może pomazywać każdego, kogo chce, tylko czy Bóg pomazuje tych, którzy o tym nie wiedzą? Na pewno nie. I w tym znaczeniu ta możliwość jest bardzo, a to bardzo ograniczona w naszym zrozumieniu. Ale jeżeli gdzieś tam, nie wiem, w Bangladeszu braterstwo, gdzieś na głębokiej Kamczatce, czy nie wiem, jaką miejscowość powiedzieć, są osoby, które chwalą Boga w duchu i w prawdzie, to wierzę, że oni są w Chrystusie. Ja ich nie muszę znać. Oni są w duchu, jeżeli chwalą Boga w duchu i w prawdzie, jeżeli tą prawdę mają, ale jeżeli nie mają, to na pewno Bóg ich nie spłaca. Przynajmniej tak rozumiemy. Następne pytanie. Jakie znaczenie dla nas ma brak laski i wiadra w skrzyni przymierza w świątyni Salomona? No i to jest chyba, że a skrzyni przymierza, chyba drugi raz w skrzyni przymierza w drugiej świątyni, tej świątyni Herodowej, którą później Herod odbudował. Jakie znaczenie ma dla nas brak tego laski i wiadra? Czy to jakoś tłumaczymy? No, w tym wypadku jest tutaj pytający podpisany. Ja go na końcu się spytam o zdanie też. Pozwolę sobie. Bracie Waldek.
Tutaj zastanawiałem się, w którą stronę skierować swoje myśli. Zacząłem się zastanawiać nad znaczeniem tego wiadra, nad znaczeniem laski. Może to jest w zasadzie jako początek tego wszystkiego. Laska jako symbol władzy, z kolei wiadro wypełnione, symbol nieśmiertelności. Ja bym zaczął od tego, poszedł w tą stronę. Na razie tyle. Dziękuję.
Dziękuję, bracie Józiu.
Ja uważam, że to należy tłumaczyć w taki sposób. Co nam obrazuje świątynia Salomona? A co nam obrazuje przybytek świątnicy Najświętszej, tam gdzie w Arce Przymierza znajdowała się wiadro z manną i laska? Wiadomo, że wiadro, złote wiadro z manną przedstawia nam życie nieśmiertelne. Laska przedstawia nam władzę. Natomiast dotyczy to Kościoła. Natomiast świątynia Salomona odbudowywana dotyczy klasy wieku tysiąclecia, czyli całego narodu izraelskiego i całego rodzaju ludzkiego. I tam już nie było. Nie było wiadra z manną i nie było laski. Czyli nieśmiertelność została wzięta i władza została też wzięta. Ludzkość nie będzie miała nieśmiertelności i nie będzie miała władzy. Będzie poddana warunkom posłuszeństwa. Dziękuję.
Ja, bratesło, również zgadzam się z tą myślą, bo w gruncie rzeczy w Biblii występują trzy świątynie. Trzy. Pierwsza występuje wtedy, kiedy szli w podróży po puszczy, to my go częściej tą świątynię nazywamy jako przybytek. To było na czas podróży, czyli pięknie przedstawia nas okres czasu wieku Ewangelii, kiedy wierzący są jakby w podróży i korzystają z tej świątyni. I tam, co pamiętamy, bardzo była taka specyficzna rzecz, że była w pewnym momencie założona ta manna dozbierana do złotego wiadra. I co było bardzo cechą szczególną manny, że manny mogli Żydzi zbierać tylko i wyłącznie na okres ilu dni? Jednego dnia. Wyjątek stanowił sabat. Wtedy można było podwójną i ona się gwałtownie psuła. Ale w wiadrze ona się co? Nie psuła. Latami leżała i się nie psuła. Dlatego na tej podstawie w drugim rozdziale, bodajże to jest tak, w drugim, Księgi Objawienia jest powiedziane do Kościoła, do jednego z okresów, że ja ci dam co? Jeść z manny skrytej. I ta manna, to co powiedział brat Józiu, na tej podstawie rozumiemy, że przedstawia nieśmiertelność, która ma stać się udziałem wszystkich ludzi wierzących czasu wieku Ewangelii. I oni do tej nieśmiertelności dojdą. Tak samo jak otrzymają władzę panowania, władzę rządzenia. Pamiętamy historię z laską, jak się stało. To było po buncie Korego, kiedy sobie tak rosili takie pretensje, że my też możemy rządzić. I wtedy Pan Bóg powiedział, zbierzcie laskę. Laskę, wszyscy położyli laski. Wyszło na laskę Arona, która nie tylko, że zakwitła, ale wydała jeszcze owoc. I Pan Bóg powiedział, na wieczne czasy połóżcie to tam, żeby to było na świadectwo, że tym, który, do którego należy władza panowania, to jest nikt inny, tylko Aaron. A w naszym rozumieniu jest to nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jako głowa i ciało. Druga świątynia Salomona, to co brat tutaj wspominał, to jest świątynia świątynia Salomona, druga świątynia, przedstawia już zupełnie inny okres czasu. To jest wprowadzenie w czas wieku tysiąclecia i dlatego tam już nie ma takiej nagrody, bo ci, którzy będą składali i przyjmowali ofiary od narodu żydowskiego, bo pamiętamy, tam było bardzo dużo ofiar złożonych tegoż dnia, że nawet na jednej z gór składali ten tłuszcz, bo się nie mieściło, to ci właśnie stali się tymi królami, tym Salomonem, tam figuralnym Salomonem. Czyli wzięli tą władzę panowania i wzięli nieśmiertelność, już to zostało wykorzystane. Nie ma oferty dla rodzaju ludzkiego na życie nieśmiertelne i do tego, żeby królować z nieba tutaj na ziemi. Jest jeszcze trzecia świątynia. I wcale to nie jest ta Herodowa świątynia, chociaż Herodowa została odbudowana na wzór świątyni Salomonowej, tylko świątynia, która jest opisana, braterstwo, w księdze Ezechiela. Tam jest opisana świątynia, zapewne wszyscy czytaliście. I co ciekawe, bardzo mało osób potrafi ją sobie wyobrazić. I ona przedstawia czasy, które ja to nazywam jako wieki przyszłe. To jest pełna faza Królestwa Bożego na ziemi po wieku tysiąclecia. I dlatego ja sobie jej nie potrafię nawet w swoim umyśle wybudować, jak to będzie wyglądać, bo na temat Królestwa Bożego, jak będzie w Królestwie Bożym, stosunkowo wiemy bardzo mało, jeżeli prawie nic bym określił. I dlatego tych rzeczy tam nie ma. Ten podstawowy powód, że to zostało wzięte. Bracie Honkisz, ja ciebie proszę, chociaż cię nie widzę. A jest, no proszę.
Oto. Znaczy, no, podobne myśli mam, jak tutaj bracia już podali. No, wiemy, że mieliśmy przybytek na pustyni, potem mieliśmy świątynię Salomona. Druga świątynia była odbudowana, gdy naród izraelski wrócił z niewoli babilońskiej, a świątynia Heroda to była rozbudowana, tylko druga świątynia. Czyli nie było świątyni Heroda, tylko Herod rozbudował drugą świątynię. I ta wizualna świątynia, o której tu brat wspomniał, to świątynia Ezechiela, no, która różniła się zdecydowanie od tych wcześniejszych. I my też tak rozbieraliśmy, że po prostu brak w świątyni Salomona była arka i w niej brakowało tych dwóch elementów, czyli wiadra i laski Arona, co... Jak już bracia tutaj mówili, że ta świątynia przedstawia już Kościół chwale, czyli Kościół, który już otrzymał nieśmiertelność i stał się kapłaństwem, bo laska Arona pokazała, że Aaron był właściwym kapłanem i pokazała na niego, czyli pokazała władzę i to, że wybór go na najwyższego kapłana. Czyli już w tym momencie już nie będzie takiej potrzeby, bo już kapłaństwo będzie wybrane, otrzyma nieśmiertelność i dlatego tych dwóch elementów tej świątyni brakuje. Później druga świątynia, to jak już bracia mówili, że ona przedstawia wiek tysiąclecia, gdzie Kościół już będzie wybrany również, no to widzimy, że to miejsce święte puste, bo widzimy, tam jest przedstawiony Kościół, usprawiedliwienie, że tego już cała ludzkość musi już sama dojść do usprawiedliwienia, musi sama, ona już nie będzie dochodzić do tej trzeciej fazy, czyli do miejsca świętego, czyli to miejsce już jest puste, już arki nie ma. Myślę, że coś, do takiej myśli doszliśmy.
No, dziękuję bratu. No, ja się osobiście bardzo cieszę, że bracia w Żywcu rozumują podobnie jak my tutaj cośmy podali, bo to jest bardzo budujące, jeżeli się ktoś dowiemy czasami, że gdzieś tam wybadali, czy rozumią tak samo jak my. Ja tylko na jeden wątek chciałbym braterstwu zwrócić uwagę. Bo jeszcze jeżeli chodzi o tą świątynię, bo tam w świątyni Salomona to była jedna wybudowana bardzo piękna, druga była wybudowana, drugi raz była ta sama replika, bym powiedział, praktycznie tej świątyni Salomona była za czasów Nehemiasza, Ezdrasza wybudowana i jak ją wybudowali, to siostra Marta Pietrzyk mi powie, co się stało. No. Nie powiem, im pokazuje, że mi nie powie. Nie wie, czy ma zakaz, czy co, siostra Marta. No. Tam jest bardzo ciekawa rzecz. I to zrobili starzy ludzie. Starzy ludzie coś zrobili. Płakali. A czemu płakali? Bo pamiętali, że ta, którą Salomon wybudował, była dużo, dużo ładniejsza. I dlatego później to, co rozbudowywał, to, co było ten wątek rozbudowywania przez Heroda, bardzo słusznie, to była ciągle jedna i ta sama świątynia. To było ciągle jedna i ten same znaczenie. Tu nie ma innego, braterstwo, znaczenia, co jest istotne. Dobrze, pójdziemy do następnego pytania. Z Amosa, 9 rozdział, 11 do 12 wersetu i bardziej znane Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 16 i 17. To jest tak. I dnia onego wystawił upadły przybytek Dawidowy. Co ma na myśli Bóg w tym tekście? Pierwsze. Przywrócenie narodu izraelskiego do ich siedziby. Ponowne ustanowienie rządów Dawida. Uczynienie Izraela najważniejszym królestwem na ziemi. A może jest tu zawarta jakaś inna myśl? Przywrócenie narodu izraelskiego do siedziby, ponowne ustanowienie rządów Dawida, uczynienie Izraela najważniejszym królestwem na ziemi. Dobrze by było, gdyby pytający powiedział, co rozumie pod określeniem ustanowienie rządów Dawida, bo to jest istotne, co rozumie pod tym pojęciem. No ale spróbujemy się na różne elementy wypowiedzieć. Bracie Sygnowski.
No, mnie nasuwa to pytanie na myśl, to nie jest takie pytanie, bo to składa się z takich trzech członów, ale uważam to, co brat zapytał, to trzecie odnośnie tych rządów, to myślę tutaj odnośnie wyboru klasy świętej, tylko że to postanowienie Dawidowe to już będzie całkiem inne. Będzie to, co przedstawiały miłosierdzia Dawidowe. To już nie będzie ten Dawid, który był, tylko Dawid w przenośni. Więc tak bym to rozumiał. Dziękuję.
Dziękuję. Bracie Waldku.
Bardzo podobnie myślę, tak jak brat Józef powiedział. Myślę, że jest tutaj mowa o tym duchowym przybytku. Że tutaj... Pewnie zresztą tutaj pytający sugeruje coś, no, wymieniając jak gdyby te trzy elementy. Ja myślę, że jest mowa o duchowym przybytku.
Znaczy, braterstwo, pamiętamy, że ta wypowiedź, kiedy ona była powiedziana? Ona była powiedziana w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie radzili nad pewnym wątkiem. Odnośnie, czy było dobrze przez Piotra zrobione, czy było źle zrobione i co im nakazać, co poganom nakazać. I tam było powiedziane, i z tym się zgadzają mowy prorockie, że Bóg wybierze lud imieniowi swemu. I ten lud imieniowi swemu to jest nikt inny jak to? Kościół, braterstwo. Z tym się zgadzają, że lud imieniowi swemu Bóg wybierze. A potem, braterstwo, jak Bóg wybierze lud imieniowi swemu, zaś się wróci i pobuduje upadły przybytek Dawidowy. Nie wiem, czy rozumiemy. Ten tekst, wątek, że najpierw wybiera lud imieniowi swemu, a potem się wróci, odbuduje upadły przybytek Dawidowy. Bo przybytek Dawidowy, drodzy braterstwo, był obrazem na figuralne Królestwo Boże na ziemi. naród żydowski, historia narodu żydowskiego, funkcjonowanie tego narodu żydowskiego to nic innego jak obraz funkcjonowania Królestwa Bożego na ziemi czasu wieku tysiąclecia. To było tylko wszystko tam figuralnie pokazane, że jak to będzie funkcjonować w czasie wieku tysiąclecia. I dlatego, że nie było dobrego jeszcze pośrednika, że nie było prawdziwej ofiary, dzięki której oni mogą działać, Bóg powiedział, że winnicę, ten przybytek rozrzuci, bo oni nie spełniły swojego roli. Bo to była tylko i wyłącznie figura, dlatego została zniszczona. I teraz mówi, ale kiedy wybiorę kościół, to wrócę się i pobuduję upadły przybytek Dawidowy. I teraz czy pytający się ma na myśli przywrócenie narodu izraelskiego do swojej siedziby, to myślę, braterstwo, że możemy powiedzieć i tak, i nie. Bo jednym z elementów zaprowadzenia Królestwa Bożego na ziemi to jest przywrócenie narodu izraelskiego do swojej siedziby. Ale to nie jest jedyny warunek. To nie jest jedyny warunek, bo naród izraelski sam tylko nie będzie stanowił Królestwa Bożego na ziemi. Tak samo jak ponowne ustanowienie rządów Dawida, to chyba nikt z nas nie rozumie, że to Dawid kiedykolwiek jako król, ten cielesny Dawid, który miał Salomona za syna, braterstwo, że kiedykolwiek będzie królem w Izraelu. Tak nie rozumiemy. Tylko ponowne ustanowienie rządów Dawida to tego rządu, którego Dawid był tylko co? Figurą, braterstwo. On go przedstawiał. Dawid przedstawiał naszego Pana, braterstwo. I jeżeli pytający się ma, czy to jest ustanowienie rządów Chrystusa, to tak. To jest nic innego jak wybudowanie prawdziwego rządu Chrystusowego. Tak samo jak tu jest ten następny element. Uczynienie Izraela najważniejszym królestwem na ziemi. Braterstwo, Izrael do pewnego czasu zapewne będzie najważniejszym królestwem na ziemi, ale jeżeli tak rozumiemy, to odnosimy to do okresu jakiego? Przełomu zakończenia wieku Ewangelii i początku wieku tysiąclecia. Po skończeniu się wieku tysiąclecia naród izraelski nie będzie najważniejszym królestwem Bożym na ziemi. Bo wszyscy ludzie staną się królami ziemi. Wszyscy ludzie. A synowie Izraela, synowie Jakubowi, też się staną królami ziemi. Oni będą zrównani. Coś innego jest kwestia książąt Izraelu, proroków, tych świętych. To jest zupełnie coś innego. Ale uczynienie Izraela najważniejszym królestwem na ziemi, ja myślę, nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś myśli o literalnym. Ja nie myślę, nie mam żadnych dowodów w Biblii, żeby Izrael był w przyszłości najważniejszym królestwem na ziemi. Tylko to, co było pokazane symbolicznie w Izraelu, czy figuralnie w Izraelu, odnosi się na czas wieku tysiąclecia, kiedy Dawid, pozafiguralny Dawid, lepszy pośrednik, lepszy król, król, który dał z siebie ofiarę, ustanowi Królestwo Boże na ziemi. Czas wieku, tak jak tu brat Piotr w pierwszej godzinie, braterstwo, ja się odwołuję, będzie ustanawiał nową ziemię i nowe niebo. To będzie ustanowione. To jest nic innego, innymi słowy powiedziane, ustanowienie figuralnego Królestwa Dawidowego na ziemi. Figuralne. To jest przywrócenie. Jeżeli pytający rozumiał tak, to dobrze wstawił pytanie. A jeżeli rozumiał, że się o Żydów, to w moim przekonaniu wstawił pytanie niewłaściwie. Następne. Proszę poszerzyć myśl. Kiedy Kościół będzie sądził anioły i w jaki sposób? No to chyba tu do tych osób, które wykłady miały, bo to chyba jest nawiązanie do wykładów, że Kościół będzie sądził anioły, no był taki wątek. Kiedy Kościół będzie sądził anioły i w jaki sposób? Bracie Józiu.
Ja uważam, że już sądzi. Na podstawie słów naszego Pana, który powiedział, że kazana jest Ewangelia aniołom. Więc aniołowie do pewnego czasu byli ograniczeni w ciemnościach, chociaż oni nie byli ukarani śmiercią, to jednak sądowi podlegają. I w czasie, w której obecności naszego Pana, uważam, że rozpoczął się sąd aniołów nawet przez tą konwencję w Budziarzach. Ci aniołowie są na próbie. Oni mogą być tutaj wśród nas obecni i słyszą Ewangelię, słyszą prawdę Bożą i oni już mają możliwości przechodzić tego rodzaju próbę. Natomiast jeśli się rozchodzi, że będziemy sądzić, no to gdy Kościół dokończy swojego dzieła, to zapadnie wyrok na upadłych aniołów, ale zapadnięcie wyroku nie znaczy wykonanie tego wyroku. To może być całkiem inny czas, późniejszy nieco, więc to w taki sposób uważam. Dziękujemy.
Dziękuję. Brat Heniu Szarkowicz pisze tak bardzo, nie wiem, czy pisze to, co mówimy, czy swoją myśl pisze, także może przeczytasz nam i powiesz. Ja proszę.
Ja mam taką samą myśl, jak została przed chwilą wyrażona przez brata Józia, że obecnie aniołowie są na sądzie. W ten sam sposób, jak brat nadmienił, że przez to, że przyglądają się wyborowi Kościoła i jego drodze wielu...
A kiedy będą zniszczeni?
Myślę, że w ucisku.
Dobrze. Wszystko?
Tak, dziękuję.
Bracie Waldku.
Jeśli sąd rozumiemy, no tak to powinno się rozumieć, że jest to próba plus wydanie wyroku, to można by odpowiedzieć na pytanie, że teraz są sądzeni. To jest ta pierwsza część tego sądu, czyli odbywa się próba. Następnie kwestią czasu jest kompletowanie Kościoła, bo Kościół musi być skompletowany, aby mógł wydać ten wyrok. I to, co brat Henio powiedział, że w przyszłości wykonanie tego wyroku, to jest bardzo podobnie jak w sądzie. Czasami zapada wyrok i wykonanie wyroku odbywa się po jakimś czasie. W przyszłości brat Henio mówi o ucisku. Dziękuję.
Dziękuję. Ja, braterstwo, myślę bardzo podobnie, że w pewnym sensie, jeżeli, bo to wszystko zależy, jak rozumiemy słowo sąd. Niestety jesteśmy tak skonstruowani i żyjemy w takim środowisku, w ogóle wśród takich ludzi, że sąd to znaczy pójść do budynku sądu, że się coś przeskrobało, coś się tam ukradło, coś się, nie wiem, zdefraudowało. Jest sędzia, który ma już naszą winę orzeczoną i udowodnioną przez prokuraturę. Prokurator mówi naszą winę i sędzia tylko decyduje. Winien tego a tego. No, braterstwo, nasze patrzenie na sąd jest zupełnie inaczej. Biblijne patrzenie na sąd to jest zupełnie inne. Sąd rozumiemy jako próbę. I teraz, jeżeli sobie stawimy takie pytanie... Kiedy Kościół będzie wystawiał na próbę aniołów? Nie na sąd, zastąpmy to słowo sąd, tylko na próbę aniołów. Rozumiem, braterstwo, że wystawiał ją w gruncie rzeczy tych aniołów przez cały wiek Ewangelii. Bo tak powiedział święty apostoł Paweł. Słowami, kiedy mówi, że wy staliście się dziwowiskiem światu i aniołom. Jakim aniołom, braterstwo? Tym dobrym też, ale przede wszystkim tym, którzy upadli. Bo tym upadłym staliście się dlatego, że wy ludzie upadli, a mimo wszystko zamysły szatana nie są wam tajne. Pamiętacie taki tekst, kiedy mówi, a zamysły szatana nie są nam tajne. Braterstwa, a aniołom były tajne, tym co upadły, czy nie? Były tajne, a nam nie są tajne. Czyli wznosimy się w pewnej doświadczeniu wyżej niż aniołowie. I dlatego oni mogą sobie myśleć w ten sposób, ja zakładam. Ludzie niedoskonali, z niedoskonałego człowieka urodzeni, a mimo wszystko tak ostrożnie żyją, mają tego ducha zdrowego zmysłu, że się zastanawiają, czy to jest potrzeb szatana, czy nie potrzeb szatana. Pamiętamy taką historię z życia Dawida. Bo są dwa określenia do jednej i tego samego wydarzenia, że Dawid sobie pomyślał, że policzy Izraela. Przecież wszyscy dobrze, braterstwo, wiemy, że król miał prawo liczyć Izraela. Miał prawo, tylko musiał dać za to pieniądze. No a pieniędzy wydać to nie jest tak łatwo. Swoich pieniędzy oddać, bo to miały być pieniądze królewskie. Pół sykla za każdą głowę policzoną. Czyli w tym wypadku czym więcej, tym gorzej, bo trzeba więcej dać. W drugim miejscu tą samą historię opisuje, że szatan mu podsunął tą myśl. Policz. Bo było to liczenie, było, żeby sobie pokazać, jak ja jestem silny. To było coś na miastka tego, co później uczynił Nabuchodonozor, król, kiedy wyszedł na mury Babilonu. Coś bardzo podobnego. I w tym znaczeniu, braterstwo, my musimy się zastanawiać i zastanawiamy się, czy szatan nas kusi, czy nas nie kusi. A aniołowie dali się skusić. I ci, którzy się dali skusić, będąc z nieobaczenia, z różnych powodów, które nam jest bardzo trudno dzisiaj nawet określić, i z tego tytułu żałują, to oni zachwycają się postępowaniem wierzących w wieku Ewangelii. I oni, kiedy dostaną od Boga szansę powrotu do społeczności, braterstwo, to oni z miłą chęcią do tejże społeczności na boskich warunkach powrócą. Tylko my, braterstwo, nie znamy tych warunków. Bo jeden z braci wczoraj mnie się spytał, kiedy zobaczył te pytania, mówi, że no ale Bóg to przecież ich nie zniszczył, a miał ich zniszczyć. Bo już 1000 lat minęło, a dane było człowiekowi 1000 lat. Braterstwo, dane było człowiekowi, a nie aniołom. Prawo, które dotyczy człowieka, nie dotyczy aniołów. I warunki, które muszą spełnić aniołowie, to nie są warunki, które muszą spełnić ludzie. To są zupełnie inne. Umowa, widać z tego, że Pana Boga z duchowymi istotami jest troszeczkę inna, bo oni są zachowani pod chmurą. I uważam, że tak jak brat Jusiu tu powiedział, największa próba to będzie, jest w czasie wtórej obecności. Dlaczego? Bo od czasu wtórej obecności ich swoboda działania zostaje powiększona. I ci, którzy są złymi, coraz więcej sobie pozwalają na złe rzeczy, a dobrzy wydaje mnie się, że pracują w kierunku dobrym. I kiedy Kościół zostanie skompletowany, to jednym z pierwszych jakichś dzieł, które będzie miał do spełnienia, to wydać wyrok na tych, co czynili źle i się nie opamiętali. Jak to zostanie zrobione, ja nie wiem. Biblia nie o tym mówi. Chociaż uważam, że literalne zniszczenie tych upadłych aniołów nastąpi po wieku tysiąclecia. Po wieku tysiąclecia, bo tam również występują, a nie myślę, że Bóg będzie stwarzał, że wyrok musi być automatyczny ze zniszczeniem, bo dla człowieka już nawet doskonałego, żyjącego wiecznie 1000 lat nie będzie dużo, a dla Pana Boga i dla aniołów podejrzewam, że 1000 lat to jest bardzo mało, prawda? Dlatego te 1000 lat będzie mógł wyrok poczekać. Następne pytanie. Wytłumaczyć werset. 2 Tesaloniczan 2:9. Wiedzą, braterstwo, co to jest za tekst zapewne. No, bardzo trudny. Chyba najtrudniejsze pytanie z tych tutaj, które zostało wstawione. Dlatego, że z niemożliwości odpowiedzenia dokładnie na to pytanie, braterstwo, z tego powodu, bo nie mamy dostępu do pewnych przykładów. 2 Tesaloniczan 2:9 brzmi tak. Którego niezbożnika przyjście jest według skutku szatańskiego ze wszelką mocą, znakami, cudami kłamliwymi. Wytłumaczyć ten werset. Spróbujmy. Znamy tłumaczenie? Bracie Józiu.
Jak przeczytamy troszkę dalej, to może coś tam znamy.
To ja przeczytam i z powyższa, i z niższa. No. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Tylko ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. A wtedy objawiony będzie on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego. Którego niezbożnika przyjście jest według skutku szatańskiego ze wszelką mocą i znakami, cudami kłamliwymi. I ze wszystkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną. Przeto, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Proszę bardzo.
No, odnośnie niezbożnika to to wiemy, myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć, tylko to drugie, to kiedy. Kiedy, to uważam, że to odnosi się do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, obecnego po raz wtóry. Dziękuję.
Bracie Waldku.
Tak, wersety te mówią w ogóle, drugi rozdział tego listu rozpoczyna się od którego przyjścia naszego Pana, jest to za czasów przyjścia naszego Pana. Tutaj mowa jest o tym niezbożniku, można by powiedzieć, jest to mowa o głównym tym bezbożnikiem. Niezbożnikiem jest przeciwnikiem, jest szatan. Tutaj werset czwarty mówi, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem. Są tłumaczenia tego wersetu, tych myśli, że tym przeciwnikiem, tym antychrystem może być system katolicki. To jest ten przeciwnik, który to na podstawie tych wersetów, z tych słów, że zwie się Bogiem, jeśli się weźmie pod uwagę, to rzeczywiście, jeśli się spotyka w historii, to chyba tylko ten system urósł do takiej hierarchii, do takiej rangi, w ten sposób posługuje się takim słownictwem, porównuje się do Boga. Dziękuję.
Dziękuję. Ja tu gdzieś miałem brata z naszego zboru, brata Lucjana Pulikowskiego. Jest on tam? Jest? No to niech on jeszcze trochę nam pomoże. Go nie widzę. A, pod drzewo poszedł? A nie, tutaj.
Jestem za słupem. Myślę, że to, co brat Waldek ostatnio myśli przekazał, to tak moglibyśmy spojrzeć. Nie wiem, czy lepsze słowa bym ubrał, a nie chciałbym powiedzieć dosadnie, no wiemy, o jaki system chodzi, wiemy, kto się wywyższa, jest zapowiedź, że będzie poniżony, uwłacza Panu Bogu i to, co się należy, wywyższenie, no jest to przywłaszczone nielegalnie, jakby tak zaborczo bym powiedział, no i musi być to skarcone. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę Państwa, może spróbuję to od wersetu siódmego. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Za czasów życia apostoła Pawła takie coś już było. Były już takie zapędy wśród braci, żeby panować nad społecznością. Już się sprawuje. Tylko jest ten, który przeszkadza. Jeszcze żyje ten, który przeszkadza. I na tym jest dwie myśli, braterstwo. Ja uważam, że dwie myśli bardzo dobre. Że pierwszy, ten, który przeszkadza, to jest apostoł Paweł, który powiedział, że nie ma apolosowego, nie ma kiefasowego, nie ma pawłowego, bo budowanie stronnic to jest budowanie systemu. My wszyscy jesteśmy Chrystusowi. I apostoł Paweł walczył właśnie z tym pojęciem, żeby coś zbudować, coś wytworzyć. Mówi, my wszyscy jesteśmy, nie ma mężczyzny, nie ma niewiasty w kościele. Bo myśl, że jesteśmy różni, braterstwo, myśl, że ten, co tu jest, staje tu na tym miejscu, jest lepszy, to jest błędna myśl. To nie jest myśl od Pana Boga. To nie jest myśl od Pana Boga. Bo nie jest nic lepszy. A takie zapędy, drodzy braterstwo, w chrześcijaństwie były, są i będą, dopóki będzie trwało, bo to jest pod szeptów szatana. Że bądź kimś, zaimponuj, wykaż pewną naukę, pokaż się, że coś możesz zbudować, że coś ty wymyśliłeś, inni tego nie wymyślili, tłumaczenia tylko ty to wymyśliłeś, to jest budowanie takiego niegodziwca. Oczywiście my tu, zgadzam się z braćmi do tego, że ten system został wybudowany, wszyscy o nim dobrze wiemy. Ten, który przeszkadza, jest drugie tłumaczenie, równie genialne uważam, że przeszkadzał wielki ucisk w tamtym okresie czasu. Prześladowania przeszkadzały tak zwanym karierowiczom przychodzić do chrześcijaństwa, bo przyjść do chrześcijaństwa to było skazanie się na nic innego, jak tylko i wyłącznie na prześladowanie. Ale kiedy umarł apostoł Paweł i kiedy skończyły się z czasem prześladowania, to do kościołów weszli ci, którzy chcieli nad kościołem zapanować i oni wybudowali system. Wtedy przyjdzie czas, braterstwo, że będzie objawiony on niezbożnik. Niezbożnik żył przez wiele, wiele lat, przez blisko 2000 lat, a wraz ze sturą przyjściem został objawiony on niezbożnik, człowiek grzechu, został pokazany we właściwym świetle i którego Pan zabije duchem u swoich. Nauka, która została wyprowadzona od czasów którego przyjścia, pokazała ten system we właściwym świetle, że to jest system, który swoimi poglądami uwłacza Panu Bogu. I dalej jest, zabije go duchem u swoich, ale zabity może dalej żyć. I dalej mówi tak, i zniesie objawieniem przyjścia. Coś innego jest zabicie, a coś innego zniesienie objawieniem przyjścia. Zniesie go, czyli zniszczy fizycznie braterstwo w epifanii przyjścia. Tu jest zapisane w epifanii przyjścia. Nie w erchomaj przyjścia, tylko w epifanii przyjścia. Epifania przyjścia, drodzy braterstwa, będzie po zabraniu Kościoła. Czyli fizyczne zniszczenie systemów religijnych nastąpi po zabraniu Kościoła i my nie powinniśmy tego, zakładając, jednak widzieć. I teraz werset najtrudniejszy. Którego, i większość tłumaczeń poszło za taką myślą, niezbożnika, a ja uważam, i w niektórych przekładach, braterstwo, tak jest, do których nie miałem dostępu i dlatego nie mogłem nawet się odwoływać do nich, bo nie pamiętam w tej chwili. Przyjście tego, którego zabije tego niezbożnika, tego przyjście tego Pana, który zniesie tego niezbożnika, jest podług skutku szatańskiego, bo tam jest konsekwentna myśl. W czasie działań, nasilonych działań szatana. A kiedy szatan zwiększa swoje działanie? Wtedy, kiedy wie, że królestwo jego zaczyna co? Upadać. Zaczyna się szczególnie bronić. I ze wszelką mocą, znakami i cudami kłamliwymi. I czas, który w obecności jest czasem takiego oszukiwania ludzi wierzących, że jak Pan Jezus powiedział, jeżeli by to było możliwe, zwiedliby i co? Wybranych. To jest nasilone działanie tych właśnie sił, tych i upadłych aniołów, samego szatana, o którym pamiętamy, braterstwo, Pan Jezus powiedział, że co się dziwicie, jeżeli sam szatan przemienia się co? Anioła światłości. Do czasu, w której obecności szatan nie przemieniał się w anioła światłości, a dzisiaj się przemienia. Ze wszelkim oszukaniem nieprawości w tych, którzy giną przez to, że miłości prawdy nie przyjęli. Braterstwo, tak. Miłość prawdy, miłość do prawdy i miłość wynikająca z prawdy jest zabezpieczeniem przed zwiedzeniem przez tego niegodziwca. Teraz mam, braterstwo, pytanie, bo tutaj powiedziałem, że no trudne, ale chyba to jest najtrudniejsze dla mnie, bo jest z jednej strony tak proste, że aż, jak powiedziałem braciom, no ja wietrzę pewien podstęp. Że coś tu musi być w tym pytaniu szczególnego, czego ja nie zauważam. Ono brzmi tak. Skąd się wzięło określenie Hebrajczycy? I dlaczego tak nazywa się członków narodu izraelskiego? Wydawało mi się, że zawsze wiem i coś tam wiem, ale bracia mi pomogą. Bracie Józio Siedleczko. Dlaczego Żydzi to Hebrajczycy?
Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Wiem, że w Biblii jest napisane na przykład list do Hebrajczyków, dlatego mówimy Hebrajczycy. No, mógłbym tak odpowiedzieć.
Nie, no w mojej jest napisane list do Żydów.
A no w innych tłumaczeniach jest napisane do Hebrajczyków. To trudno mi odpowiedzieć. Dziękuję.
Nawet. Brat Krajcer Piotrek jest tutaj? Bracie Piotrze? Jest? Nie ma go. Szkoda, bo bym chciał z jego pomocy skorzystać. Idzie? No to, no przepraszam, ja nie widziałem go, ale... Bo dla mnie jest to tak oczywiste, ale dlatego pytam się bracie.
No był człowiek w Biblii, który nazywał się Heber i to od jego potomstwa, Hebera.
Ale to mówisz o tym z Mojżeszowej.
Z Mojżeszowej.
No wiem, no tak, ale bo... czy to o to chodzi?
Nie wiem, no bo to jest źródło słów słowa. Tak. Jest na pewno od tego imienia.
Tak. Dziękuję Ci. Brat Waldek?
Te same myśli miałem, które brat Piotr w tej chwili powiedział. Stąd mam tę informację, stąd pamiętam, natomiast nie mam innego tłumaczenia, nie znam.
Bracie Józiu?
Tak wierzyłem i tak wierzę. Na razie nie zmieniam zdania.
To znaczy, ja może nie wierzyłem, ale tak wiedziałem. I tak wiem. Ale to dla mnie było tak oczywiste, że aż się dziwiłem, że może pytający czegoś nie rozumie. Być może jakby ktoś pytający powiedział, o co mu chodziło, by miał, odważył się tu powiedzieć, to by było miło, bo być może my czegoś nie zauważamy. Ja wiedziałem tak, etymologia słowa pochodzi od Hebera. Tam któregoś z rzędu przed Abrahamem, przed Tarem nawet. Z tego się wzięło, Hebrajczycy. Ale być może jest jeszcze jakiś wątek, który zna pytający. Dlatego ja osobiście bym bardzo chętnie poznał. Bo ja znam tak, jak tutaj było powiedziane. Proszę o podanie znaków czasów ostatecznych, charakterystycznych dla okresu, w którym żyjemy. Słowa Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 5 do 8 wersetu, są aktualne już od kilku pokoleń. Znają braterstwo ten tekst, który pisze? Może kilka słów przeczytam. Albowiem wiele ich przyjdzie pod imieniem moje, mówią, jam jest Chrystus, i wiele ich zwiodą. I usłyszycie wojny i wieści o wojnach, patrzcie, abyście sobą nie trwożyli. Albowiem musi to wszystko być, ale jeszcze to nie koniec. Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, i będą głody, mory i trzęsienia ziemi miejscami. Ale to wszystko jest początkiem boleści. I pytanie, proszę o podanie znaków czasów ostatecznych, charakterystycznych dla okresu, w którym my żyjemy. Pytanie się chyba bierze, domyślam się, bierze się z tego, że wielu z braci podaje taką myśl w czasie tematów, że te wojny, które się dzieją, głody, mory, które wierzycie, widzimy, są dowodem wtórnej obecności, czyli są dowodem czasów ostatecznych. A tu się pytający pyta, przecież to od wielu pokoleń działo się. I taka jest prawda. I jak to tłumaczymy? Bracie Waldku.
Ja myślę, że słowa tego wersetu rzeczywiście są tłumaczone, czy są czytane od bardzo wielu, ale ja bym może zwrócił uwagę tutaj na nasilenie tych wszystkich wydarzeń, które są opisane w tym wersecie. Nasilenie, czyli nawet może bardzo często kiedyś słyszało się o tych wojnach, słyszało się, gdzieś coś się wydarzyło. Teraz jednak tych wydarzeń jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że z drugiej strony także należałoby zwrócić swoją uwagę na inne rzeczy, bo na przykład w drugim liście do Tymoteusza, tam w trzecim rozdziale mamy napisane, że w ostateczne dni nastaną trudne czasy, i tam są wymienione te informacje, jak te czasy będą wyglądały. Jeśli przyjrzymy się temu wszystkiemu, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że w tych właśnie trudnych czasach żyjemy. Myślę, że następną kwestią jest także informacja czy spojrzenie na Izraela. No bo przecież w ostatnim czasie coraz częściej słyszy się negatywne informacje, negatywny odbiór, z pogardą mówi się o Izraelitach, o Żydach generalnie. Myślę, że to są właśnie, że jest to znak jak gdyby tych czasów obecnie, jak to się odbywa. Następnie wczoraj w temacie chyba brat Piotr mówił o tych czasach, że o tworzeniu chociażby jednego rządu, że coś takiego jest zamierzone. Ja pamiętam, jak powstawała Unia Europejska parę lat temu, bracia w wykładach, w tematach mówili o powstaniu tej Unii, a tutaj brat Paweł dzisiaj przed chwilą chyba czytał, mówi, że ta Unia się rozpada, że ta Unia ma problemy. To są właśnie znaki tego czasu. Następną kwestią, którą warto by było pewnie powiedzieć też, to jest chociażby rozwój, nie wiem, łączności, techniki, elektroniki w ostatnich czasach. Zaskakują nas te wszystkie informacje, to co się dzieje. Tam kiedyś, bracia, pamiętacie, mówiliśmy o komputerach, na przykład w tej chwili okazuje się, że komputer to jest jak gdyby narzędziem pracy razem z innymi urządzeniami, bo są urządzenia, które potrafią w ciągu jednej sekundy zrobić kilka tysięcy pomiarów w ciągu jednej sekundy, a komputer jest po to tylko, żeby te pomiary zarejestrował. Na przykład przy tej okazji mogę braciom powiedzieć, miałem możliwość pracowania na elektronicznym mikroskopie w odróżnieniu do tego takiego typowego, tradycyjnego, optycznego mikroskopu. Wiecie, bracia, 300 tysięcy razy powiększenie. Wiecie, jak to wygląda? Jedna centymetr próbki, jeden centymetr próbkę można rozciągnąć do 3 kilometrów. Można popatrzeć, można zobaczyć, co tam się dzieje, co tam się robi w tym wszystkim. To jest kwestia chociażby tego tak samo internetu. Znowu komputer jest wykorzystywany tylko do posługiwania się tym internetem. Nie będę przy tej okazji mówił, że tak jak to z tym internetem są te dobre i złe strony tego internetu, tak jak kiedyś. Braterstwo, pamiętacie pewnie brata Jończego, który mówił na temat bardzo często, ja pamiętam na temat telewizji. Teraz o internecie się nie mówi, mimo że on 1000 razy większe zagrożenie niesie niż tamta telewizja wtedy. Kwestia teraz, jak my to wykorzystamy. W dobrym celu czy w złym? Myślę, że to są te znaki kończącego się okresu.
Dziękuję, bracie, już coś dodasz?
Ja się zgadzam z tymi myślami. Chciałbym tylko dołożyć, że te znaki, które dał Pan Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, to dotyczą właśnie Kościoła w obecnej chwili. I tam wyraźnie jest napisane, że wzrośnie nieprawość, a wiemy, co to jest, że będą fałszywi prorocy, oziębnie miłość. My dużo mówimy o miłości. Dzisiaj był wykład o miłości, tylko ta miłość nie przekłada się w naszych rodzinach i zborach. My wiemy, jak miłość wygląda, a jeśli ona się nie przekłada, no to jest dla nas znakiem. To samo Pan Jezus przełożył na okres laodycejski. Identycznie prawie to samo. Do okresu w Laodycei wyraźnie powiedział, że jesteś, gdybyś był gorący albo zimny, ale że taki nie jesteś, to wypluję cię z ust. Gorącym można się ostudzić. I to, co Pan Jezus powiedział, że oziemnie miłość wielu, to jest duchowe wystąpienie, to jest zanik wpływu Ducha Bożego, to jest zanik naszego wzrostu duchowego, a znów zimny, no to taki podgrzany do letniego stanu w stosunku, to taki podgrzany, no. Co znaczy podgrzanie, to wszyscy wiemy, że to takie ni to to, ni to to. I teraz Pan Jezus wyraźnie mówi, mówisz, że jesteś bogaty. Czy nie jest tak, że nasza społeczność stwierdza, że jesteśmy bogatymi, mamy świętą prawdę, jesteśmy wolnymi w Chrystusie Jezusie, mamy zabezpieczenie Słowa Bożego, jesteśmy zabezpieczeni obietnicami i ufamy w tym, ale co dalej Pan Jezus powiedział? Ale mówi, nie wiesz, żeś ty jest biedny, nagi i ślepy. Co to wszystko znaczy? I to nie można patrzeć, że tam gdzieś się znajduje to w świecie, bo owszem, na pewno się to znajduje, bo to jest godzina pokuszenia, ale to jest wśród naszej społeczności. Nagiego to Pan Jezus wyraźnie określił w przypowieści. Gdy był gość zaproszony na wesele, to później, gdy król przeglądał swoich gości, to powiedział, przyjacielu, jakoś ten wszedł, nie mając szaty, bo rozebrał się. Co to znaczy? Stał się nagi. Otworzył swoje człowieczeństwo, swoją naturę, swoją pychę. Otworzył to, co jest najgorsze. Dlaczego otworzył? No bo warunki na świecie tego sprzyjają, tak jak brat Waldek powiedział. No żyjemy w dobie wielkiej techniki. Komputeryzacja to jest dar Boży. To jest coś dobrego. Ale jeśli to dobre jest dane w ręce grzesznych ludzi, to jest, w ten czas się to zmienia, jest to plugastwem po prostu. Jest to wielkim grzechem, bo tam można obejrzeć wszystko, co tylko w świecie się robi, to można obejrzeć i takie są pokusy, to jest taka godzina pokuszenia. Są migaweczki, które zachęcają, a później zapłać za to, no i obejrzysz sobie tam i to, i tamto, i różne wypaczenie, różne zboczenia, i to działa na ludzkie charaktery. Jeśli bierzemy udział w tym, no to jesteśmy ślepymi, nie widzimy Pana, tylko widzimy swoje interesy, nie widzimy prawdy, tylko widzimy przyjemności tego świata. I dlatego to są znaki czasów ostatecznych, szczególnie okresu Laodycei, a czy z Mateusza, czy z Laodycei, to są wszystko Pańskie. Dziękuję.
Dziękuję. Brat Krzysiu Olszewski jeszcze, może go poproszę. Dla Ciebie, jakie są znaki czasów ostatecznych? Może być kilka swoich, bo każdy z nas ma swoje, jakieś coś szczególnego, co go przekonuje.
No choćby to, co dalej w tym samym rozdziale jest napisane, gdzie ścierów, tam się zgromadzą orły. No i to jest świadectwem tego, że nie jesteśmy gdzieś poza tymi naukami, tylko tam, gdzie Pan, rozumiemy, przepasuje się, korzystamy z tych samych nauk, które Pan na ten czas obecny nam daje. To dla mnie jest przekonujące. Plus to, co już bracia powiedzieli. Niektórzy może wyśmiewają się, że tak też szydzą, że za czasów brata Rosla wielką zdobyczą był drut kolczasty. Ale wtedy to była wielka zdobycz. Dzisiaj mówimy 100 lat dalej. Jak wielka technika się rozbudowała. Choćby te e-booki, które mamy. Starsi ludzie mówią, jak to 32 tysiące książek może do takiego ciężkiego e-booka wejść. Dla nas jest to naturalne, ale pewne rzeczy musimy zauważyć, że to się stało za naszego pokolenia. To jest dowód choćby rozwoju techniki i cywilizacji. Dziękuję. I to, co jest powiedziane, można by dużo mówić na temat fałszywych proroków, na tych, że wielkie cuda się dzieją, wielkie uzdrowienia. To, co powiązane było z tym poprzednim pytaniem również, że upadli aniołowie są na próbie i w zależności widzimy te różne moce, które nie są według mnie rzeczami od Pana Boga, ale upadli aniołowie, tak jak przy pierwszym świecie, chcą na swój sposób ludzkości pomóc. Dziękuję.
Dziękuję. Ja, braterstwo, na temat komputera i zagrożeń z internetu to nie za dużo mogę powiedzieć, bo nie za bardzo go tam nawet potrafię włączyć. A wyłączyć to jeszcze trudniej mi jest później to zrobić. Ale ja myślę, bo tu było takie pytanie, które brat Józio powiedział, jesteście bogaci. No wiecie, braterstwo, ja naprawdę jestem bogaty, bo ja dzisiaj, bracie Józio, to ja spałem w lepszych warunkach, podejrzewam, niż car w Rosji sypiał. Lepszych warunkach niż car w Rosji sypiał. I wydaje mi się, że to jest oznaka bogactwa, bo po prostu dobrze nam. I to jest znak czasu. To, że możemy tak. Ja pamiętam pierwszą konwencję, jak tam zajechałem. Nie powiem braterstwu gdzie, ale wiecie, nie chciałbym więcej w takich warunkach spać i w takich warunkach się myć i wiele, wiele innych rzeczy. Czyli ten postęp jest i dobrobytem, ale może być, braterstwo, pewnym zagrożeniem, bo można tylko tego pragnąć, prawda? I tylko tego żądać. To na pewno byłoby zagrożenie. Ale po kolei. 24 rozdział, braterstwo, dzieli się na dwie części. Pierwsza część jest od wersetu pierwszego, kiedy jest odpowiedź Pana Jezusa, kiedyś, bo było pytanie wstawione, kiedy się to stanie, co za znak Twego przyjścia, czyli znak, że Ty jesteś, nie że przyjdziesz, tylko że jesteś obecny i znak dokonania świata. Chyba że rozumiemy, że świat się skończy, braterstwo, tak pyk, i go nie ma. Jeżeli tak rozumiemy, że świat się kończy, to wtedy znak jest taki pyk i go nie ma. Ale byłoby to chyba na podstawie Biblii, możemy powiedzieć, bardzo nielogiczne. I dlatego znak dokonania świata trwa długi okres czasu. Coś dowodzi, że przychodzi czas końca. I dlatego ja osobiście braterstwo rozumiem, że od wersetu pierwszego do wersetu 13 jest jeden fragment czasu opisany, czas wieku Ewangelii do okresu, którego przyjścia naszego Pana. I mówi tak, ale kto wytrwa w tym, co się tam dzieje, żeby będą fałszywi prorocy, rozmnoży się nieprawość i oziębnie miłość wielu, przez ten okres czasu będzie ziębła miłość wielu, a że ziębła miłość wielu już od samego początku, to mamy dowód w Księdze Objawienia w drugim rozdziale do zboru efeskiego było powiedziane, że co? Jak było powiedziane? Że ty opamiętaj się, wspomnij na miłość pierwszą, jest bardzo często w liście do Żydów równie wspominane, bo inaczej przyjdę cię potrząsnę. I to zaczynało ziębnąć. Ziębło cały wiek Ewangelii. I mówi tak, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Przez ten cały okres czasu. I teraz werset 14 bardzo ważny. I przyjdzie czas, że będzie kazana Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom. Nie na przekonanie braterstwo wszystkich narodów, tylko na świadectwo. Jest coś innego przekonać narody, a coś innego wydać świadectwo, prawdzie, czy świadectwo Ewangelii. Najlepsze świadectwo Ewangelii zostało wydane przez bracie Samuel Królak. Kto najwięcej wydał świadectwo Ewangelii? No ale to mówimy o czasie późniejszym, że mówi i będzie kazana ta. Wiadomo, że Pan Jezus rozpoczął, że apostołowie, ale świadectwo Ewangelii. Pan Jezus działał braterstwo tylko w Palestynie. On działał wśród swoich. Już apostołowie rozeszli się szerzej. No, Mareczku? No też dużo zrobił, zapewne, ale zdecydowanie więcej świadectwo Ewangelii wydały wydawnictwa biblijne, towarzystwa biblijne, które zaczęły Biblię, braterstwo, drukować w masowych, w milionowych egzemplarzach. To nie my, to nie brat Russell, nie apostołowie nawet tyle wydali, co te towarzystwa biblijne, dając różne tłumaczenia, przekłady i rozsyłając po narodach, gdzie się narody dowiadywały o Panu Jezusie. I tu jest powiedziane, i będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, po wszystkim, w iluś tam, ja nie wiem, ale w tysiącach iluś przekładach bodajże językowych już jest przeszło nawet wydana, na świadectwo wszystkim narodom. I jest kropka i zaczyna się drugie podzdanie. Wtedy przyjdzie koniec. Wtedy przyjdzie koniec, jak będzie wydawane świadectwo. Nie, że przekonają, wtedy przyjdzie koniec. A nas interesuje czas końca. I wtedy przyjdzie koniec. Przeto, gdy to świadectwo zostanie wydane, przeto ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, opowiedziano przez Daniela proroka stojąca na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa. Wtedy zostanie zobaczona obrzydliwość spustoszenia. No, braterstwo na pewno wiedzą, o czym tu jest mowa, nie będę tłumaczył. I to jest okres czasu od wersetu 14 i 15, czas, w którym my żyjemy, braterstwo, czas, w której obecności. I te rzeczy, następne, koniec 24 rozdziału, 25, to tam są wszędzie opisane świadectwa. Świadectw, braterstwo, jest bardzo wiele i tych znaków jest bardzo wiele. My nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wymienić. Ja chciałbym powiedzieć kilka, co mnie przekonuje. Usprawiedliwienie niemoralności. To dla mnie jest dowód czasów ostatecznych. Bo różne wynaturzenia seksualne braterstwa, one były przez wieki. To nieprawda, że homoseksualizmu nie było, różnych pedofilii nie było. Było. To było całe wieki było. Tylko jeszcze ja jako dziecko pamiętam, że mówienie o kimś, że ktoś jest coś nie taki, to było to dla kogoś obraźliwe. A dzisiaj dochodzimy do takiego czasu, tak, czy wstydem było dla niego, dzisiaj do tego czasu, że być inny to jest normą. To jest usprawiedliwione. To jest norma. I ta norma udowadnia mnie, że to są czasy ostateczne. Bo dopóki normy nie było na usprawiedliwienie niemoralności, to mogłem wątpić, czy to są czasy ostateczne. Ale jak się normą staje być nienormalnym, braterstwo, to jest czas. Ja nie chcę wnikać, bo też uważam, że to są chorobowe może stanie, wynaturzenia. Nie zawsze może ci ludzie są za to odpowiedzialności, ale tym niemniej jest to znak czasu, w którego przyjścia, czasów ostatecznych, gdzie wszystkie to, co było do tej pory w człowieku, zostaje się uzewnętrznione. Ludzie cały okres czasu pragnęli się bogacić, i w czasie, w której obecności też się pragną bogacić. Tylko najbogatszy książę tam z 1000 lat wcześniej nie był tak bogaty jak niektórzy ludzie, że cały majątek świata jest w rękach kilka osób, braterstwo, się znajduje. Tych miliarderów jest tak niewielu i oni wszystko mają. A wszyscy pozostali to mają tylko takie maleńkie skrawki. Znakiem czasów ostatecznie, braterstwo, dla mnie jest drzewo figowe. I należy dodać jeszcze i inne drzewa. Drzewo figowe i inne drzewa. Powstawanie nowych państw, republik, które to, co było w Związku Radzieckim, co się stało, co cała Afryka, gdzie była na kilka kolonii podzielona, a dzisiaj tych krajów tam jest bardzo dużo. Wcale im nie jest lepiej, braterstwo, im jest gorzej. Bo pod dyktaturą im było lepiej, było jakieś środki zabezpieczone, ale mają wolność. Mają wolność, żeby później powiedzieli: Panie Boże, my byśmy sobie sami dali radę. To Pan Bóg im powiedział: ja wam zniosę brzemię i teraz zobaczycie. I widzimy, co jest w Somalii, w wielu, wielu, iluś krajach, że sobie wcale nie radzą. I drzewo figowe i inne drzewa. Jeżeli ktoś uważa, braterstwo, że powrót narodu żydowskiego do Palestyny nie jest znakiem czasu, to ja się bardzo dziwię. Ja żałuję, że ktoś nie widzi tego. Mi jest wręcz bardzo przykro, że ktoś nie widzi tak namacalnego znaku, w którego przyjścia, jakim jest powrót narodu żydowskiego. Przykro mi jest. Ja nie mogę tego zmienić i zapewne wy tego nie możecie zmienić. I ci, którzy nie widzą, też by być może chcieli widzieć. Ja to rozumiem. Ale mi jest przykro, że oni tego nie widzą, bo to jest takie bardzo oczywiste. Inne drzewa tak samo. Tu podany pokarm przez wiernego sługi. No, wydaje mi się, że to też jest znak. Braterstwo, bez nauki brata Rasla, jakbyśmy je dzisiaj wzięli tomy, literaturę naszą wyrzucili za 20 lat, nie wiemy, czy jest trójca, czy nie jest trójca. Braterstwo, byłby z tym bardzo wielki problem. Ja niekiedy, wielu braci mi powie, ty tak nie mów, bo czasami to braci obrażasz. Nie jest moją myślą nikogo obrażać. Jest jedynie troską, żeby było jak najlepiej. Ale braterstwo, zastanówmy się, ilu z nas, ze mną włącznie, braterstwo, potrafić wytłumaczyć, że nie ma piekła, że nie ma czyśćca, że nauka o Trójcy jest niebiblijną nauką. Ile z nas od początku do końca potrafi wytłumaczyć? My w większości, ze mną włącznie, należę do tej grupy, że wie, że jej nie ma, a jak mu potrzeba, to trzeba iść do tomu, poszukać. Bo tam jest wytłumaczone, dlaczego nie ma. I na tym się nasza znajomość kończy. Być może, ja przepraszam tych braci, którzy sami potrafią, być może są tacy, ja do nich nie należę. W każdym razie, żeby była sprawa jasna. Następna rzecz, bo jest to dosyć tu istotne, to jest podane, braterstwo, z listu do Tymoteusza. Chciałbym zacytować taki pewien tekst. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty, to nie, przepraszam, to będzie, musi być drugi chyba. Czwarty rozdział i trzeci werset. Kaz Słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas. Strofuj grom, napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swojej pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świeżbiące uszy. I odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Cały czas, braterstwo, rozumiałem, że to się odnosi gdzieś tam do kogoś. A od kilku lat rozumiem, że to się odnosi do nas. Braterstwo, że my jesteśmy w tym zagrożeniu. Bo przede wszystkim, żeby odwrócić wzrok od zdrowej nauki, to trzeba ją mieć. Jeżeli ktoś nie ma praw doktrynalnych, to on się nie może od nich odwrócić, prawda? Trudno się odwrócić od błędu, bo jakby się odwrócił od błędu, to by dobrze zrobił, ale tu pisze, że zdrowej nauki nie cierpią, po prostu trzeba ją najpierw mieć, braterstwo. Czyli nie może się odnosić do kogoś, tylko odnosi się niestety, ale do ludzi wierzących, zdrowie wierzących, że przyjdzie czas, że według własnych pożądliwości, ja nie będę teraz tego tłumaczył, ale są pewne pożądliwości w naszych umysłach, w naszych sercach, które prowadzą do tego, że zdrowej nauki nie cierpimy, ale według swoich pożądliwości chcemy coś zrobić i wybrać takich nauczycieli, którzy będą tak mówili, żeby nasze świerzbiące uszy, braterstwo, zaspokoili. To nie jest, że oni sami tu wstaną, nie, to zbory wybiorą sobie takie. I odwrócą uszy od prawdy. To jest znak, braterstwo, czasów ostatecznych, odwracanie uszu od prawdy. Lekceważenie prawdy dla mnie osobiście jest bardzo wielkim i chyba najbardziej przykrym znakiem w której obecności. Że z jednej strony mamy cudowne rzeczy, cudowne możliwości, jak ja widzę, jak no tam córka jedna to w komórce to ma tam jakieś przekłady Biblii, braterstwo, że pek czeka i ona już ma, jak tam jest to wypisane, braterstwo, no gdzie to, no bardzo wielki dobrobyt, ale ja zaraz mówię i brat Samuel Królak wie co mówię, nie, że jak nam zabiorą komórkę, to nie będziemy widzieli co w tej Biblii pisze, prawda? No tak to jest, że kiedyś komórek nie było i bracia wiedzieli, co pisze, a teraz są komórki i bracia nie wiedzą, co pisze. To jest taka różnica, ale to musimy, braterstwo, sami to sobie wytłumaczyć. Przypisanie, zastosowanie zasług Chrystusa, jaka jest różnica i kogo dotyczy? Czy jest to jedno i to samo? O zasługach to brat Józio zawsze lubiał mówić w jego wykłady. Bracie Józio, proszę cię. Bo mamy już bardzo mało czasu.
Odczuwam, że to jest z moich artykułów chyba.
No to dobrze odczuwasz.
Bo ja tam troszkę nadmieniam. To pytanie brzmi, za przypisanie, a zasługi jaka jest? Różnica, tak?
Tak.
No na temat zasług Jezusa Chrystusa to myślę, że to każdy wie. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że każdy... Bracie i siostra wie, co to są zasługi Jezusa Chrystusa. Natomiast może przypisanie i zastosowanie, to na pewno różnica jest, jeśli rozchodzi się o zasadę w wyjaśnieniu. Zaznaczam zasadę. Mhm. Bo przypisanie ma swoją zasadę. Jest to przypisanie dla Kościoła wieku ewangelicznego. Jest to na zasadzie naszej ofiary i rozwoju naszej ofiary w warunkach nieprzyjaznych, czyli wśród różnych trudności i kłopotów. Natomiast zastosowanie to jest według innej zasady i dotyczyć będzie narodu izraelskiego i całego rodzaju ludzkiego, czyli Adama. Zastosowanie to tak jak w Dziejach Apostolskich jest wspomniane, że zmartwychwstaną sprawiedliwi i niesprawiedliwi. To znaczy, po zastosowaniu okupu będą mieli możliwość wszyscy wzbudzenia ponownie do życia, aby mogli walczyć o życie w czasie, na warunkach restytucyjnych, którym zapewnia okup. Więc tutaj zasadą jest, że po zastosowaniu, czy kto chce, czy to nie zechce, czy sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, będzie mógł korzystać z zasług Jezusa Chrystusa. Przy przypisaniu korzysta tylko i wyłącznie ten, który się ofiaruje. Natomiast jeśli się rozchodzi o określenie takie ogólne, jeśli zaznaczymy, że jest zastosowanie zasług Jezusa Chrystusa dla Kościoła, to okej, jesteśmy w porządku z zaznaczeniem dla Kościoła. A drugie, no to zaznaczenie dla Adama, dla ludzkości. To by miało, była taka różnica i takie jest moje przekonanie. Dziękuję.
Dziękuję. Ja już brata Waldka nie będę prosił, bo na pewno tak samo rozumie. Ale ja bym powiedział tylko tak. Przypisanie odnosi się na czas wieku Ewangelii, zastosowanie na czas wieku tysiąclecia. Przy czym wybór Kościoła rozpoczyna zastosowanie okupu. Bo za Kościół też musi być zastosowany okup. I o tym mówię w liście do Rzymian, 8 rozdziale apostoł Paweł, że my oczekujemy odkupienia ciała naszego. To jest ciała Kościoła, całego Kościoła odkupienia, gdzie okup musi być zastosowany za Kościół, żeby mogli być uwielbieni, braterstwo, wzbudzeni. I na ten czas, sam czas, mówi prorok Zachariasz w 13 rozdziale, 1 wersecie, że mówi, na ten czas będzie otwarta studnica domowi Jakubowemu na obmycie ich grzechów. To jest nic innego, jak możliwość korzystania z okupu zostanie otwarta po skompletowaniu Kościoła, co się zgadza z tym, co apostoł Paweł mówi, że tajemnica to jest, że najpierw Kościół, potem naród żydowski. Ja jeszcze mam 2 minuty, bracie Olku, ale ja dzisiaj przeciągnę. Bracia najwyżej mnie drugi raz nie będą prosili. Mam tu jeszcze jedno pytanie, które chciałbym, a resztę zostawimy do Białogardu jeszcze. Jaka jest przyczyna nieporozumień, które dzieją się w zborach? Myślę, że to czasami się takie pytanie powtarza. Wielu braci się pyta, może braterstwo, może mamy jakieś ostrzeżenie, jakąś myśl, przyczyna nieporozumień, które dzieją się w zborach. Dziewczynka patrzy, żebym zszedł, no ja rozumiem ich. Nie, pamiętam ten czas, że mi się zawsze na zebraniu dłużyło. Bracie Heniu, jaka jest przyczyna nieporozumień według ciebie? Ale proszę krótko.
Krótko.
Kilka przyczyn. Czy jedna przyczyna?
No na pewno ich jest wiele, ale myślę, że własne ja jest bardzo często. Dziękuję.
Własne ja. Brat Rysiu Samuła. Obiecałem, że go poproszę, także muszę się wypełnić.
No to też jeszcze może być to, że to, co żeśmy czytali tutaj o znakach końca, że nazbierają sobie nauczycieli, że powstaną fałszywi prorocy, że nie ścierpią zdrowej nauki. I to ta nauka, inna nauka niż my w większości rozumiemy, doprowadza do niesnasek w zborze. No może ta miłość jeszcze oziębła troszeczkę w zborach. Chyba myślę, że to też wpływa. Mhm. Dziękuję.
Dziękuję. Bracie Waldku.
Ja bym do tego dodał jeszcze brak pokory i zarozumiałość, bo ten brak pokory w zasadzie to się może objawiać w różny sposób, bo na przykład jeśli wiecie, braterstwo, ja na przykład patrzę, tutaj była dzisiaj mowa na temat nauk, zaniechaniu nauk, którymi nasze pokolenia poznawały prawdę. Myślę tutaj o naukach brata Rasla. Jeśli ktoś na przykład czyta myśl brata Rasla i teraz następne zdanie komentarza, ale ja się z tym nie zgadzam. Dla mnie jest to brak pokory. Spotkałem się z taką sytuacją, nie wiem, może braterstwo też ktoś czyta wersety Słowa Bożego, które mówią, w jaki sposób należy coś zrobić, coś postąpić, coś załatwić, jakąś sprawę. Osoba czyta i mówi, ale mi nie przeszkadza, jak my zrobimy to zupełnie odwrotnie. Zastanawiam się wtedy, co jest większym autorytetem. Moje zdanie czy nauka Słowa Bożego? Jeśli moje zdanie jest większym autorytetem, no to brakuje pokory. Porównywanie siebie do Słowa Bożego czy do myśli biblijnych, no to ja mówię wprost, brak pokory.
Dziękuję. Brat Lipianin Paweł, jeszcze drugi brat z naszego zboru. Może byś jeszcze powiedział coś? Jaka przyczyna może być?
Znaczy no, to co było mówione na pewno jest prawdą. Może uszczegółowiłbym to co jest tutaj? Uszczegółowiłbym to co ogólnie mówimy, brak miłości w zborze. No myślę, że po prostu czasami nam brakuje czegoś takiego jak umiejętność wsłuchania się w drugą stronę. Nie wiem, pewnego rodzaju wrażliwość czy empatia, nie wiem jak to powiedzieć. żeby to było zrozumiałe, czyli coś, co spowoduje, że wykażemy trochę cierpliwości, damy drugiej stronie, bo niestety, jeżeli dochodzi do podziałów, to zawsze są przynajmniej dwie strony. Damy trochę czasu na to, żeby spróbować zrozumieć jej punkt widzenia. No i, ale jeżeli chodzi o już ten finał, kiedy naprawdę dochodzi do takiego drastycznego podziału, to wydaje mi się, że pęka coś pomiędzy ludźmi, coś, co jest takie naturalne, kiedy ludzie się lubią. Już nie mówię o wielkim kochaniu, ale kiedy ludzie się lubią, to ludzie ze sobą rozmawiają. Ludzie szukają dróg dotarcia do siebie wzajemnie, a kiedy stracimy już ten element podstawowy, no to wtedy i w ogóle nie lubimy się i w ogóle nie lubimy ze sobą przebywać, dlatego że generalnie denerwuje nas nasze towarzystwo wzajemnie, to wtedy wyciągamy na wierzch, że podzieliły nas nauki, że podzieliły nas doktryny, że podzieliły nas różne inne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że to podłoże jest często w naszych uczuciach, w naszych emocjach. Myślę, że kontrolowanie emocji negatywnych jest bardzo ważnym elementem we współżyciu zborowym. Dziękuję.
Dziękuję. Jeżeli o mnie chodzi, braterstwo, to ja uważam, że przyczyna jest jedna. Nie ma więcej przyczyn, jest tylko jedna. Pretekstów będzie bardzo wiele, ale przyczyna jest zawsze jedna. Przyczyna to jest człowiek, który jest pyszny, pewne ambicje. To jest przyczyna, bo jeżeli braterstwo byśmy mieli, uważali jednego, wedle słów apostołów, miejcie jednego wyższych nad się, jedni drugich za wyższych nad się, to braterstwo, to my się z tego człowieka, tak jak tu brat Paweł powiedział słusznie, wysłuchamy. My go będziemy starali się zrozumieć i będziemy go do jakiegoś przynajmniej czasu, bo ja nie uważam, że zawsze, ale do jakiegoś czasu tolerowali. Dopóki on nie podbłądzi od prawdy, bo są pewne granice, które nie można przekroczyć, bo społeczność nie zawsze może być kontynuowana. Są pewne granice, które przekroczenie kończy społeczność, w moim przekonaniu, tą społeczność w Chrystusie, tak jak w tym pierwszym pytaniu, które było społeczność, co to znaczy społeczność w Chrystusie? No, żeby mieć społeczność w Chrystusie, trzeba mieć te same poglądy doktrynalne na tematy właśnie wyboru Kościoła, że coś takiego jest. Widzenie Pana Boga trzeba mieć podobne. Te rzeczy trzeba mieć podobne, bo to inaczej tej społeczności nie ma. Jest jakaś tam społeczność z wszystkimi ludźmi wierzącymi, jest społeczność z wszystkimi ludźmi dobrymi, bo takimi bardzo wiele jest osób dobrych. Ale społeczność w Chrystusie kończy się, braterstwo. I potem są, jeżeli jest pycha, to zauważcie, braterstwo, ja jak przychodziłem tutaj do prawdy, no 34 lata temu, braterstwo, to tak na rok konwencyjny, na który przyjechałem, przynajmniej dwa wykłady słyszałem na temat pychy. Były takie wykłady, pierwiastki pychy wspominane, gdzieś nawet notatki miałem i przyznam się, braterstwo, że zgubiłem te notatki, bo nigdy ich nie potrzebowałem, zauważcie. Pierwiastki pychy. Tak, takie powiedzenia to były tak bardzo częste. Apostoła Piotra wypowiedzi, pamiętajcie, pokorny łaskę daje. Zauważcie, no zaraz się skończy braterstwo, konwencja ta. Było coś na temat takiej naprawdę ze strony pychy, tak wprost przez braci powiedziane? Czegoś się boimy. Boimy się powiedzieć niektórych rzeczy wprost. Zanikło. Przez te wszystkie lata, braterstwo, ten temat zanikł. Zanikł. I to jest właśnie problem. A jeżeli ktoś zaczyna o sobie myśleć wysokie, zaczyna mieć mniemanie, to ja tak często mówię, no może zły przykład, ale na firmie u mnie w zakładzie pracy tylko jest jedna racja. Moja. Braterstwo. No tak, tak to jest. Jak ktoś się ze mną nie zgodzi, to musi furtkę zamknąć z drugiej strony. Ale zauważcie, braterstwo, że to niestety, braterstwo, możemy zaczynać przenosić na społeczność. Możemy. A to nie jest dobre, bo tam to być może jest potrzeba, bo jakby wszyscy rządzili w zakładzie, to dobrze być nie może. Ale w zborze Chrystusowym to braterstwo musimy dopuścić różne wypowiedzi pod jednym warunkiem, że wszystkie te wypowiedzi będą zmierzały ku jedności ciała Chrystusowego. Wypowiedzi, które nie zmierzają ku jedności ciała Chrystusowego, ja uważam, że trzeba w zborze eliminować, braterstwo. Nie wszystkich trzeba dopuszczać. Ktoś, kto czyni rozerwanie, kto chodzi nieporządnie, kto łamie boskie przykazania, w zborze głosu nie powinien mieć, bo wtedy prędzej czy później przyjdą w takim zgromadzeniu próby i doświadczenia. Jeżeli ktoś będzie jakieś nie takie nauki, to owoc będzie z tego. To jest tylko kwestia czasu, że Bóg nam pokaże, że niestety tak być nie może. Ja bardzo lubię, to znaczy nie lubię, ale wspominam często taką historię, bo ona według mnie jest bardzo taka adekwatna do naszych problemów. Jest historia z życia Mojżesza. Skądinąd był Mojżesz najpokorniejszym ze wszystkich sług. Ale zarzut jaki miał, braterstwo, na jakim punkcie zrobiony przez ludzi? Proszę? Że się pyszni, że się wynosi. Przyszła rota Korego i mówili do niego tak. I wiedzieli, że nie można obalić Mojżesza tak łatwo. To uderzyli w takie najczulsze miejsce, na które nie ma odpowiedzi, braterstwo, bo są zarzuty, że zrobiłeś to czy tamto, on by powiedział, że ja tego nie zrobiłem, udowodnijcie mi to. Ale czy się wynosi, czy nie wynosi, tego nikt nie może powiedzieć. I powiedział jeszcze, nad kogo? Nie nade mnie, czego ty mnie źle traktujesz, czy tamtego źle, tylko przedże się wynosicie nad co? Zgromadzenie pańskie. Przedże chcecie panować nad zgromadzeniem pańskim. A tak naprawdę z jakiego powodu ta rota Korego to mówiła? O co chciała robić? Co chciała zrobić, braterstwo? Zająć miejsce Mojżesza. Jeżeli rozumieli, że oni się wynoszą na zgromadzenie pańskie, to oni chcieli zająć miejsce Mojżesza. Chcieli obalić Mojżesza po to, żeby to miejsce zająć. Czyli pragnęli czegoś, co jest zakazane, nawet jakby w Mojżeszu coś takiego widzieli. A że nie była to prawda, to Bóg to później udowodnił, drodzy braterstwo. I my możemy, uważam, że w naszym społeczności, jako wielkiej rodzinie, bo ja tak na braci patrzę, jako na bardzo wielką rodzinę, musimy patrzeć tak. Żyją bracia, przyjeżdżają na konwencję do Budziarz z różnych zgromadzeń. Przyjeżdżają do Białogardu z różnych zgromadzeń. Przyjeżdżają na konwencję do Krakowa z różnych zgromadzeń bracia, przedstawiciele zborów. I bracia, ci przedstawiciele zborów, braterstwo, mówią różne rzeczy w wykładzie. I naszym obowiązkiem, drodzy, jest tylko jedna rzecz. Patrzeć, czy to się przekłada na życie w zborze. Bo pięknie mówić to każdy może. Ja pamiętam, bo chodziłem do kościoła katolickiego, jak misjonarze mówili tak, że mało kto nie płakał, braterstwo. Ale co nie znaczy, że mówili prawdę. A ludzie płakali, jak bobry płakali. Bo pięknie mówić, to wielu potrafi, ale pięknie żyć, to coraz mniej. I ja, drodzy braterstwo, zachęcam was do pięknego życia i życzę z tego tytułu błogosławieństwa Bożego i sam go pragnę.